Dom wydawniczy Księży Młyn i Storybox przedstawiają Jarosław Kita i Urszula Klęba. Ziemianka w XIX-wiecznym kurorcie. Listy Stefanii z Lemańskich-Rzewuskiej do męża z pobytów w zagranicznych uzdrowiskach. Czyta Donata Cieślik. Wstęp. Termin kurort nie pojawia się jeszcze jako pojęcie w pierwszym polskim słowniku opracowanym przez Samuela Bogumiła Lindego na początku XIX stulecia. Zamieszczone jest tylko słowo kurować w znaczeniu leczyć. Natomiast w wydanym niespełna wiek później słowniku, ułożonym pod redakcją Jana Karłowicza, Adama Kreńskiego i Władysława Niedźwieckiego, kurort zdefiniowany jest krótko jako miejsce lecznicze. Takie cudowne miejsca, gdzie przywracano albo starano się przywrócić zdrowie i urodę, znane już były w starożytności. W XIX wieku troska o zdrowie stała się jednym z ważnych czynników rozwoju turystyki. Wierzono wtedy w bady i kurorty, zbawienny wpływ powietrza, mineralnych wód i kąpieli. Jednocześnie wśród wyższych sfer coroczne pobyty w uzdrowiskach stały się modne. Wypadało w nich bywać nawet w przypadku, kiedy nie odczuwało się żadnych poważniejszych dolegliwości zdrowotnych. Niektóre z miejscowości uzdrowiskowych nie tylko pełniły funkcje lecznicze, ale stawały się centrami życia towarzyskiego, kulturalnego, a nawet politycznego i gospodarczego. Przyjeżdżano do nich, aby zasmakować światowego życia, znaleźć odpowiednią partię do zawarcia mariażu, a nawet oddać się hazardowi. Wypadało więc bywać w spa na terenie dzisiejszej Belgii, w Baden-Baden w Badenii, Evian we Francji, w Ems, czy też Wiesbaden nad Renem. Modne były miejscowości uzdrowiskowe położone bliżej granicy ziem polskich, Karlsbad, Karlowe Wary i Marienbad, Mariańskie Łaźnie, na terenie Czech, oraz Landek, Lądek Zdrój i Bad Warmbrunn, Cieplice Śląskie Zdrój w pruskich Sudetach. Część polskich kuracjuszy wolała jednak przechodzić kurację i wypoczywać bliżej domu. Stąd też XIX wiek przyniósł szybki rozwój tzw. polskich kurortów położonych w przestrzeni Galicji, Krynica, Szczawnica, Truskawiec, Królestwa Polskiego, Ciechocinek, Błusko, Nałęczów i Ziem Zabranych, Druskienniki, Bierszczany. Klientela w uzdrowiskach bywała różna, ale w tych najbardziej prestiżowych i uznanych kurortach dominowali przedstawiciele ówczesnej elity społecznej, pochodzący z warstw wyższych i średnich, czyli arystokracja, ziemianie i burżuazja. W uzdrowiskach bywali też kupcy, a wśród nich szczególnie liczni Żydzi, a ponadto przedstawiciele zamożniejszej części inteligencji – urzędnicy, lekarze, duchowni, adwokaci i rejenci, nauczyciele i inżynierowie. Najczęściej przyjeżdżano całymi rodzinami, ale niejednokrotnie bywało, iż mężowie po 2-3 tygodniach wracali do domów, interesów i obowiązków zawodowych. Stąd też znaczną część kuracjuszy stanowiły kobiety. W niejednym kurorcie nawet dominowały one liczebnie. Zwyczajem bywało, że te panie, którym pozwalały na to własne zasoby finansowe albo majątki ich mężów, potrafiły w ciągu roku zaliczyć kilka kurortów. W dobrym tonie było wypoczywać u wód dla poratowania zdrowia. Miejscowości te stawały się miejscami spotkań towarzyskich, w których niejedna z dam odnawiała stare kontakty z poprzedniego roku albo zawierała nowe. Jak wspomina Joanna Olczak-Ronikier, opisując dzieje własnej rodziny, każda szanująca się dama, oczywiście jeśli mogła sobie pozwolić, spędzała co roku jakiś czas u wód, lecząc tam wszystkie mniej lub bardziej określone cierpienia. Wśród kurortów, gdzie paniom wypadało bywać, autorka wymieniła Karlsbad, Mentone, Abację, Ostende, Meran i Wiesbaden. Ówczesne uzdrowiska starały się zapewnić swoim gościom namiastkę luksusu, którego oczekiwano, opuszczając swoje wiejskie rezydencje czy miejskie pałace i wille. Począwszy od lat 30. XIX wieku, kiedy mamy wyraźne nasilenie mody na lecznictwo uzdrowiskowe, następował szybki rozwój infrastruktury uzdrowiskowej. Tworzy się specyficzny kanon architektury uzdrowiskowej. Obok budynków, w których umieszczano urządzenia służące procesom leczniczym, pojawiły się miejsca realizujące funkcję rekreacyjną oraz towarzyską. Wzrost liczby miejscowości uzdrowiskowych z jednej strony nasilił konkurencję pomiędzy nimi, ale z drugiej prowadził do ich specjalizacji. Każdy ze starych i nowych kurortów miał swoją własną klientelę i do niej dostosowywał ofertę leczniczą, jak również pobytową. Specjalną rolę odgrywały uzdrowiska profilowane na leczenie chorych przewlekle, w tym głównie uzdrowiska pobytowe dla chorych na gruźlicę. Aż do wybuchu Wielkiej Wojny leczenie uzdrowiskowe było jedyną w miarę skuteczną formą profilaktyki i terapii gruźlicy, co wobec ogromnego wzrostu liczby zachorowań na tę chorobę nie tylko wśród najuboższej części społeczeństwa europejskiego, ale także w warstwach zamożniejszych, stworzyło przesłanki do wzrostu popytu na usługi świadczone w kurortach i miejscowościach klimatycznych. Kuracjusze korzystający z tego typu miejscowości spędzali tam najczęściej bardzo długi czas. Od około 1873 roku, co prawda, próbowano leczyć gruźlicę za pomocą bezpośrednich iniekcji substancjami przeciwgruźliczymi, np. roztwór nadmanganianu potasu, kwas karbolowy, kreozyt, wmiąż płucny, jednak leczenie farmakologiczne traktowane było jeszcze wówczas jako postępowanie podrzędne i uzupełniające. Dla przebywających nieraz przez długie tygodnie, a najczęściej miesiące w różnych uzdrowiskach, jedynym kontaktem z bliskimi pozostałymi w rodzinnych domach były pisane i odbierane listy. Zachowane kolekcje korespondencji, w których zdecydowanie przeważają listy pisane z miejscowości uzdrowiskowych do rodziny i znajomych, sporadycznie w drugą stronę, mogą stanowić znakomite źródło do badań nad szeroko pojmowaną kulturą uzdrowiskową, zarówno w jej aspekcie medycznym, jak i rekreacyjno-towarzyskim. Uważamy, że listy pisane do członków rodziny są w tym przypadku źródłem zawierającym o wiele bardziej przydatne informacje niż inne źródła zaliczane do kategorii tzw. egodokumentów. Do klasycznych egodokumentów zalicza się życiorysy, wspomnienia, dzienniki, pamiętniki, autobiografie, listy. Każdy z tych gatunków posiada inne cechy charakterystyczne, odróżniające go od pozostałych. Każdemu też z wymienionych tu gatunków egodokumentów przyświeca inna intencja, którą przyjmują ich autorzy w pracy nad nimi i która wpływa na prezentowane treści. Opisy pobytów w kurortach zamieszczane w pamiętnikach i wspomnieniach, a tym bardziej w korespondencji przeznaczonej do upowszechnienia na łamach prasy, powodują z reguły deformację prawdy poprzez tak zwane niedopisanie lub nadpisanie. Prywatne listy pisane do najbliższych osób są zatem tym źródłem wiedzy, których wykorzystanie w badaniach pozwala odsłonić inne, mniej oficjalne strony życia jednostki, a nawet grupy społecznej i środowiska, z którymi związany jest autor/autorka. To źródła, które są pomocne w zrekonstruowaniu szeregu zdarzeń, o których milczą najczęściej źródła oficjalne. Prawdziwymi skarbnicami tego typu materiałów nadal są archiwa, które kryją w swych zasobach niezwykłe bogactwo źródeł o charakterze dokumentów osobistych. Nasze zainteresowania ziemiaństwem popchnęły nas w kierunku poszukiwań w zespołach będących pozostałością archiwów podworskich. Jak się okazuje, można w nich znaleźć listy pisane z zagranicznych i krajowych kurortów lub ze skromniejszych miejscowości klimatycznych przez przedstawicieli środowiska ziemiańskiego. Są to jednak z reguły jedynie pojedyncze listy i trudniej już znaleźć większą kolekcję tego typu korespondencji. Wyróżnia się w tym zakresie zbiór listów prywatnych Stefanii Zlemańskich-Rzewuskiej, Herb Bukowczyk, pisanych przez kilka lat, na początku lat 90. XIX wieku, z pobytów leczniczych w zagranicznych kurortach do jej męża Wacława Rzewuskiego, Herbu Krzywda. Byli oni dziedzicami majątku Bratoszewice z przyległościami położonego nieopodal Strykowa, obecnie ważnego węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu autostrad A1 z A2. Listy te znajdują się w zespole archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, przechowywanym w Archiwum Państwowym w Łodzi. Kim byli autorka listów i jej mąż, ich odbiorca? Z jakich rodzin pochodzili i jakie mieli powiązania rodzinne? W końcu, jaka była ich sytuacja majątkowa, która pozwalała na wielomiesięczne przebywanie dziedziczki Bratoszewic w zagranicznych kurortach? Stefania Aniela Lemańska, Herbu Bukowczyk, później po mężu Rzewuska, urodziła się 4 sierpnia 1859 roku w Bratoszewicach. Jej rodzicami byli Melania Matuszewska, Herbu Topór i Kazimierz Lemański, Herbu Bukowczyk. Herb Bukowczyk został nadany rodzinie Lemańskich dopiero 29 maja 1794 roku, a więc jest stosunkowo młody. Wyglądał następująco. W polu niebieskim pół szachownicy biało-czerwonej, nad nią ręka zbrojna z pałaszem do cięcia skierowana w prawo. W szczycie hełmu, skośnie w prawo, chorągiew biała o dwóch końcach, na niej litera L czerwona. Rodzice zawarli związek małżeński 28 listopada 1850 roku w Warszawie. Ojciec Stefanii, Kazimierz Lemański, urodził się w 1825 roku. Był synem Ludwika Lemańskiego i Teodory z domu Bagińskiej. Miał 5 sióstr, które po zamążpójściu nazywały się następująco. Kornelia Komierowska, żona Ludwika Komierowskiego, Ludwika Cichocka, żona Dominika Cichockiego, Helena Rzewuska, Teodora Watraszewska, żona Marcelego Watraszewskiego i Aniela Dębińska, żona Sylwestra Dębińskiego. Stefania prawdopodobnie nie mogła pamiętać dziadka Ludwika Lemańskiego, gdyż umarł on 31 marca 1861 roku w Witkowicach, kiedy ona miała niespełna 2 lata. Natomiast babcia Teodora z Bagińskich-Lemańska od najmłodszych lat czynnie uczestniczyła w jej wychowaniu, a zmarła w 1880 roku. Z kolei matka Stefanii, Melania z Matuszewskich-Lemańska, urodziła się 9 maja 1833 roku w Kobyłce pod Warszawą. Była córką z drugiego małżeństwa Wincentego Matuszewskiego z Apolonią Pieniążek, Herbu Odrowąż. Wcześniej Wincenty był w związku małżeńskim z Anną Koziarską, z którą miał córkę Juliannę oraz synów Emanuela i Romana. Dziadek Wincenty Matuszewski najpewniej posiadał wykształcenie prawnicze, o czym mogą świadczyć niektóre dokumenty, w których tytułuje się referendarzem stanu. Urząd taki powierzano tylko i wyłącznie prawnikom. Fachowość i rzetelność, z jaką przygotowywał różnego rodzaju pisma, może potwierdzać te przypuszczenia. W późniejszych pismach podpisywał się jako mecenas w Sądzie Najwyższej Instancji oraz po klęsce powstania listopadowego radca heroldii Królestwa Polskiego. Sąd Najwyższej Instancji w Królestwie Polskim otrzymał kompetencje do ostatecznego, merytorycznego rozstrzygania spraw cywilnych w trybie kasacyjnym. Sąd ten składał się z wojewodów i kasztelanów zasiadających w Senacie Królestwa Polskiego, sędziów, pisarzy, mecenasów i archiwisty. W 1827 roku Wincenty Matuszewski nabył od generała Józefa Rautenstraucha majątek Kobyłka pod Warszawą. Generał Józef Rautenstrauch należał do wąskiego grona wysokiej rangi oficerów Armii Królestwa Polskiego o orientacji prorosyjskiej. Dzięki swojej służalczej postawie wobec carów Aleksandra I i Mikołaja I otrzymał szereg najwyższych odznaczeń i stanowisk w wojsku i administracji centralnej. Jednocześnie powiększał swój majątek dzięki udanym operacjom finansowym. Skupował grunty i nieruchomości na terenie stolicy, które potem z dużym zyskiem odsprzedawał. Najpewniej transakcja z Wincentem Matuszewskim była jednym z owych przedsięwzięć finansowych. Jednak najważniejszą jego inwestycją stał się zakup 15 grudnia 1841 roku na publicznej licytacji zadłużonej posiadłości znacznej wielkości, w skład której wchodził Stryków i dobra strykowskie, Głowno i dobra głowieńskie oraz dobra bratoszewickie. Kupił prawdopodobnie wszystkie te posiadłości, obciążone wówczas poważnymi długami, za sumę 505 tysięcy złotych polskich. Gospodarz wielkiego majątku przez całe życie starał się o powiększenie i utrzymanie zakupionej własności ziemskiej. Był bardzo dobrym zarządcą, dbał starannie o rozliczenia finansowe i racjonalnie kierował budżetem. Wszelkie umowy sporządzał z precyzją i niezwykłą starannością, dołączając do nich rachunki, przepisy prawne, rozliczenia i regulaminy. Zależało mu na szybkim spłaceniu długów po poprzednim właścicielu, senatorze Feliksie Czarneckim, na rzecz wierzycieli majątku, gdyż nie chciał obciążać nimi swoich dzieci, które miały przejąć po nim spadek. Do córki Melanii, matki Stefanii, w liście z 1853 roku pisał: oczyszczenie z długów i polepszenie tej cząstki, która nas, rodziców, ma żywić, a po nas dla was wszystkich ma pozostać. Wincenty Matuszewski jako właściciel majątku ziemskiego był kolatorem w kościele bratoszewickim. Kolator, dawniej patron kościoła bądź jego fundator, dysponował on tak zwanym prawem prezenty, czyli przedstawiania biskupowi kandydata na wakujące beneficjum przy kościele, zwanym też prawem kolacji. Tradycyjnie kolatorami byli właściciele majątków ziemskich na terenie parafii. Mieli oni prawo do umieszczenia w kościele kolateralnym tablic nagrobkowych i dysponowali własnymi ławkami. Pełniąc te obowiązki, miał decydujący głos w kwestii obsadzania probostwa, ale także spoczywał na nim obowiązek remontowania kościoła. Z tej ostatniej powinności nie wywiązywał się jednak przeszło 20 lat. Można zatem stwierdzić, że Wincenty Matuszewski wykorzystywał swoją pozycję w kościele dla własnych korzyści i przekonań, przy czym był niechętny jakimkolwiek datkom na rzecz parafii. Najpewniej w 1852 roku dziadek Stefanii przeprowadził podział swoich rozległych dóbr pomiędzy dorosłe dzieci. Dla siebie zostawił Głowno wraz z Zabrzuźnią, Ziewanicami, Warchołowem, Ruchną, Paleńcem, Oślą Górką, Kadzielinem i Kamieniem. Swojemu synowi Emanuelowi przekazał Stryków, Tymiankę, Smolicę, Cesarkę i Borówkę. Córka Melania otrzymała Bratoszewice, Orzełki, Rokitnice, Wolę Błędową, Woliska, Wyskoki, a także osadę Tartak oraz Młyn Bykowiec i Starą Piłę. Zakupiony w 1854 roku od Feliksa Czarneckiego juniora majątek w Dobrej sprzedał kolejnym nabywcom. Wincenty Matuszewski oszacował wartość przekazanego dzieciom majątku na znaczącą sumę. Sam klucz bratoszewicki, który przypadł Melanii Matuszewskiej, wycenił na 750 tysięcy złotych polskich. Zanim jeszcze doszło do działów rodzinnych, w 1838 roku zięć Wincentego Matuszewskiego, Witalis Pieniążek, z zawodu geometra, sporządził inwentarz pomiarowy klucza bratoszewickiego, w którym przedstawił jego granice, podając precyzyjnie wymiary gruntów ornych, wód, traktów, dróg i piasków oraz zborów wysokopiennych i lasów niskopiennych wraz z rezerwowymi. Powierzchnia tego klucza wynosiła wówczas 237 włók, 29 murg, 215 prętów, czyli blisko 4000 hektarów. Wincenty Matuszewski zmarł 30 września 1862 roku w swoim folwarku w Zabrzeźni koło Głowna. Pochowany został w kaplicy cmentarnej w Kobyłce. Jego żona, Apolonia z Pieniążków Matuszewska, dożyła sędziwego wieku, gdyż zmarła dopiero w 1903 roku, mając 97 lat. Po śmierci swej córki Melanii poświęciła się przede wszystkim wychowywaniu małoletnich wnuków, a szczególnie z nią będzie związana Stefania z Lemańskich-Żewuska, o czym można wyczytać z kart pamiętnika wnuczki. Rodzice autorki listów z kurortów, Stefanii z Lemańskich-Żewuskiej, bezpośrednio po ślubie zamieszkali w Zwoleniu, gdzie zaopiekowali się schorowanym ojcem Kazimierza Lemańskiego oraz matką. W 1852 roku przenieśli się i osiedlili na stałe w Bratoszewicach. Młodzi Lemańscy byli pierwszymi właścicielami dóbr, którzy zamieszkali w bratoszewickim dworze, gdyż poprzedni właściciele, czyli senator Feliks Czarnecki oraz dziadek Wincenty Matuszewski, zazwyczaj przebywali w Warszawie. Feliks Józef Czarnecki, herb Łodzia, 1770-1834, był podkomorzym nadwornym w 1782 roku, senatorem, kasztelanem księstwa warszawskiego od 1811 roku, senatorem wojewodą Królestwa Polskiego od 1825 roku, członkiem Rady Stanu Królestwa Polskiego od 1833 roku. Niewątpliwie dzięki tej decyzji o zamieszkaniu w dworze bratoszewickim nastąpił znaczący rozwój dóbr, gdyż Kazimierz Lemański, obecny na miejscu, mógł sam wszystkiego regularnie doglądać i dopilnowywać własnych interesów. W momencie przejmowania majątku całość została oszacowana na niespełna 750 tysięcy złotych polskich, w tym 400 tysięcy złotych polskich młyny, wsie pańszczyźniane oraz bratoszewickie folwarki oraz 350 tysięcy złotych polskich lasy. Niestety, stan techniczny infrastruktury folwarcznej w dobrach był wręcz opłakany, a na jego odbudowę potrzebne było około 100 tysięcy złotych polskich. Do tego dochodziły jeszcze długi pozostawione przez teścia. Przez pierwsze 3 lata Lemańscy mieli wypłacać wierzycielom 5% odsetek od wartości folwarków, młynów i wsi, a nawet lasów. Roczna kwota, jaką musieli przeznaczyć na spłatę długów, wynosiła łącznie 37 500 złotych polskich. Natomiast roczny przychód z ziemi oszacowany przez Wincentego Matuszewskiego wynosił 26 000 złotych polskich. Wydawało się więc niemożliwe, aby spłacić zadłużenie teścia, utrzymać rodzinę i jeszcze rozwijać gospodarstwo folwarczne. Mimo to Kazimierz Lemański pokonał nie tylko wszelkie trudności, ale nawet zabezpieczył finansowo każde ze swoich dzieci.